Czy aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Więc generalnie zaczynamy taki nowy okres i ten cały rok poświęcony na Stary Testament. Zaczniemy od Księgi Kapłańskiej, ponieważ w zeszłym roku skończyliśmy na Księdze Wyjścia. Tutaj osoby, które są nowe, będą miały troszeczkę trudniej, bo rzeczywiście zaczynają od takiej głębokiej wody. Bo my to już dwa lata temu, jak zaczęliśmy, chociaż ten pierwszy rok przez pandemię był taki poszatkowany, że tak powiem, to była Ewangelia i w zeszłym roku później kontynuowaliśmy Ewangelię, zaczęliśmy Księgę Rodzaju i później Księgę Wyjścia. Te dwie księgi, czy trzy z pięciu księg, które teraz będziemy sobie omawiali, czyli Księga Kapłańska, później Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa, to są chyba takie najtrudniejsze księgi Starego Testamentu. Zachęcam oczywiście do czytania, bo to, co ja mówię tutaj, to jest tylko właśnie taki wstęp do takiej samodzielnej lektury i bardzo wam polecam właśnie, żebyśmy wspólnie jakoś te księgi razem czytali. Taka jeszcze tylko jedna dygresja. Powiem wam, że we wtorek byłem zaproszony do parafii świętego Michała na Puławskiej. Tam oni przyjęli taką technikę, żeby po prostu przeczytać Pismo Święte w ciągu roku. W zasadzie mało komu to się udało, jeszcze to do końca roku trwa. I ludzie mówili, że w sumie to bez sensu, bo tak przeczytali, w sumie niewiele z tego rozumieją, czy tam z ksiąg prorockich i tak dalej. Więc myślę, że ta technika tutaj jest trochę lepsza, że to spotkanie stanowi pewien wstęp, prawda? Pewien wstęp i też nawet jeżeli z tej Księgi Kapłańskiej może nie wszystko przeczytać, albo choćby jakieś fragmenty, zaraz też sobie zobaczymy, co jest ważne, co jest ciekawe, to zawsze będzie to dużo łatwiej po takim wprowadzeniu i po takim ogólnym oglądzie, który tutaj dostajemy. Więc Księga Kapłańska będzie, myślę, że uda nam się ją podzielić na dwie części, później Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa. W ramach jeszcze takiego wstępu i przypomnienia, ponieważ mamy też nowe osoby, pamiętajmy, że te pięć pierwszych ksiąg, prawda, stanowi absolutny fundament dla całego judaizmu i stanowi absolutny fundament dla nas, jeżeli chodzi o Stary Testament. Księga Rodzaju, Wyjścia, właśnie Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. To jest pięcioksiąg, Tora, Mojżeszowa, prawda, to stanowi fundament. Później prorocy, księgi historyczne będą odnosiły się do tych takich fundamentalnych treści, które tutaj zostaną podane. Takie słowa, które kiedyś przeczytałem gdzieś w jednym z opracowań, które bardzo mi się spodobały, ale które też pokazują pewien taki trud w zrozumieniu Księgi tej Kapłańskiej. Rozumienie Księgi Kapłańskiej to jak skrzyżowanie trudnej symfonii i matematycznego dowodu. To duchowe życie rozumu, prawda? Bóg, który pokazuje, że rzeczywiście jest nastawiony na to, żeby człowiek go poznawał, prawda? Ja tu jeszcze na początku, ta trudna symfonia, ja zawsze jak robiłem spotkania biblijne, to też mówiłem ludziom, nie od początku wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, prawda? To jest pewien proces, który trwa. Ale zobaczcie, że pewne trudne utwory, szczególnie z muzyki klasycznej, potrzebują takiego przyswojenia, ale one są aktualne i zachwycają przez wieki. Prawda? A czasami jakiś taki utwór, który spodoba się na jeden sezon, wszyscy go pamiętają, a już po roku nie ma żadnego znaczenia. To są właśnie takie treści uniwersalne, trudne, które wymagają pewnego przyswojenia. I teraz mapa Księgi Kapłańskiej, żebyśmy w ogóle zrozumieli, jak ona została spisana. Tak naprawdę ten rdzeń zawiera się w tych rozdziałach 1-25. Te rozdziały 26-27, one są tu wyłączone z ramki, ponieważ one stanowią takie swoiste podsumowanie tego, co w Księdze Kapłańskiej zostało napisane tak szczegółowo, prawda? Czyli trochę tak jak w pracy, gdzieś tam jak piszemy, czy w pracy magisterskiej, takie podsumowanie i powtórzenie tego, co wcześniej zostało szczegółowo omówione. Poezja i w ogóle myśl hebrajska jest bardzo specyficzna. Na przykład w psalmach, nie wiem czy zauważyliście, nie ma rymów. Da? To jest klasyczne dla poezji hebrajskiej. Oni w ogóle uważali, że rymy są trochę takie pogańskie, że nas wprowadzają trochę jak taka mantra, prawda? I twoja ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, idę się, prawda? Więc oni to w ogóle odrzucali. Ale my w tekstach hebrajskich mamy różnego rodzaju struktury. I tutaj idealnie taką strukturę widać, to jest taka struktura koncentryczna, która pokazuje nam, co tak naprawdę w tej księdze jest najważniejsze. To jest dzień pojednania. Jeden z takich największych biblistów, którzy badali Księgę Kapłańską, mówił, że wszystkie te rozdziały są takie trochę nudnawe, trochę trudne dla nas, żebyśmy zobaczyli to piękno dnia pojednania, kiedy rzeczywiście Izrael jednał się z Bogiem, miał tą świadomość swoich grzechów. Teraz zobaczcie, pierwsze 7 rozdziałów mówi o rytualnych ofiarach. To będą generalnie ofiary ze zwierząt, ale również ofiary pokarmowe, które były składane przede wszystkim po to, żeby Panu Bogu podziękować lub za coś Go przeprosić. Najczęściej te przeprosiny będą po prostu za grzech. To będą te ofiary pojednania z Bogiem, kiedy ludzie będą mieli świadomość swojego grzechu. Za chwilę sobie je, że tak powiem, szczegółowo omówimy. Rozdziały 8-10 to będzie wyświęcenie kapłanów i to będzie swoisty początek kultu. Zobaczcie, że o tym będzie kolejny slajd. Tutaj Bóg mówi Izraelowi tak w Księdze Kapłańskiej. Ja jestem święty, ja jestem doskonały i chcę tobie, człowieku, pokazać, że jeżeli chcesz mnie naśladować, jeżeli chcesz być w jedności ze mną, to musisz mieć udział w kulcie, prawda? Więc o tym sobie za chwilę powiemy. I oczywiście ta inauguracja kultu, inauguracja posługi kapłańskiej będzie tutaj miała miejsce. Aaron, brat Mojżesza, to będzie ten pierwszy arcykapłan, który rzeczywiście zainauguruje kult. Tak swoją drogą już tutaj zwracam uwagę, o tym sobie kiedyś mówiliśmy, tylko przypominam, pewien podział władzy w Izraelu, prawda? Już od samego początku Mojżesz będzie przywódcą. Później tą rolę będą oczywiście pełnili królowie w czasach monarchii. Kapłani to będzie zupełnie jakby inny dział, prawda? To będzie inna posługa w ogóle wobec Pana Boga. To będzie też władza wykonawcza. Król też będzie władzą wykonawczą i sądowniczą, a władzą ustawodawczą oczywiście będą prorocy, którzy będą przekazywali to, co usłyszeli od Boga. Tutaj od rozdziału 11, o tym sobie powiemy już na następnym spotkaniu, ale zobaczcie, 11-15 rozdziały to jest czystość rytualna. Ja tutaj tylko zasugeruję, bo więcej sobie powiemy o tym za tydzień, nie mylić z czystością moralną, która tutaj będzie omówiona w rozdziałach 18-20. Niestety wielu ludzi dzisiaj to łączy. Czym była czystość rytualna? Otóż kontaktem z brakiem życia. Tak byśmy to najkrócej powiedzieli. Czyli zobaczcie, czystość ta rytualna nie wiązała się w ogóle z grzechem. Czystością rytualną na przykład było moment, paradoksalnie, kiedy kobieta urodziła dziecko. Prawda? Kiedy kobieta rodzi dziecko, po prostu jej ciało jest takie obolałe, potrzebuje pewnego czasu, żeby powrócić do tej pełni sił, prawda? Więc ona była wtedy nieczysta rytualnie. To nie był grzech, to nie było zło, tylko był po prostu brak pewnych sił witalnych, prawda? Potrzebowała, dzisiaj to jest oczywiście łatwiej, bo mamy tam różne suplementy i tak dalej, i tak dalej. Wtedy oczywiście bóle porodowe w ogóle były uważane za takie największe cierpienie, największy ból, którego doświadcza człowiek. Później po prostu to ciało kobiety wymagało pewnej regeneracji. To było na przykład dotknięcie się ciała zmarłego człowieka. To były różnego rodzaju choroby, prawda? Więc to nie ma nic wspólnego z grzechem moralnym, czy z taką nieczystością dzisiaj rozumianą, tylko to jest pewien kontakt z brakiem życia, z brakiem witalnych sił. Dzień pojednania to jest absolutnie taki najważniejszy moment, kiedy kapłani jednają lud z Bogiem. To będzie ten moment, do którego Jezus wielokrotnie będzie się odnosił. Zobaczcie, do tej księgi Jezus będzie się odnosił i później list do Hebrajczyków, Nowy Testament w wielu miejscach będzie mówił tak. Kapłani Starego Przymierza musieli składać wiele ofiar regularnie, prawda? Ten dzień pojednania był co roku, żeby pojednać człowieka z Bogiem, zadośćuczynić za grzechy. Pojednanie Jezusa Chrystusa będzie jedno i już będzie jakby na wieki, prawda? Na zawsze. Tym ta ofiara Jezusa będzie różniła się od ofiar Starego Testamentu. Od rozdziału 17 pojawia się taka część, którą nazywamy w opracowaniach w ogóle kodeksem świętości. Jak postępować, żeby naśladować świętość Boga? I zobaczcie, tu będą te przepisy związane z czystością moralną. Tam będzie przede wszystkim dużo przepisów dotyczących relacji z drugim człowiekiem, też relacji małżeńskich. Dalej będą kwalifikacje kapłanów, tu w nawiązaniu do tego wyświęcenia kapłanów, tak? Czyli moralność ludu, moralność kapłanów i później święta. Święta w pewnym sensie łączyły kapłaństwo z postępowaniem ludzi, ponieważ święta były po części przeżywane, zresztą do dziś tak jest, w świątyni, czy wcześniej w namiocie spotkania, a później w domu, w tym takim kręgu rodzinnym. I te rozdziały 26-27 Księgi Kapłańskiej to będzie takie przypieczętowanie, wezwanie do wierności, wezwanie do przestrzegania tych wszystkich przepisów, które zostały podane. I teraz zobaczcie, Księga Liczb, prawda? Czyli pierwsza księga i pierwszy werset, który następuje po Księdze Kapłańskiej. Oczywiście one pierwotnie w ogóle nie były rozdzielone, prawda? One były na jednym zwoju, to był ciągły tekst. Pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Co nam to pokazuje? Księga Kapłańska zadziałała. Prawda? Bóg mówi, jeżeli chcesz być blisko mnie, jeżeli chcesz wchodzić do namiotu spotkania, to musisz postępować tak, jak Ci w Księdze Kapłańskiej powiedziałem. I ponieważ oni to wypełnili, dlatego właśnie Mojżesz może być w namiocie spotkania, tam gdzie Bóg będzie tak najmocniej obecny. Teraz słuchajcie, dwa takie bardzo istotne tematy, które pojawiają nam się, to są tematy związane z pewną duchowością księgi kapłańskiej. Pierwszy to jest temat czystości. Czystości, która jest rozumiana jako obecność życia w człowieku. Da? To nie będzie ta czystość moralna, obecność życia. Jeżeli człowiek postępuje zgodnie z wolą Bożą, jeżeli człowiek wypełnia wolą Bożą, to jest powołany do życia. Da? Śmierć jest tylko pewnym etapem, momentem, a tak naprawdę jest powołany do bycia na zawsze z Bogiem. I drugi termin to jest termin świętość. Hebrajski termin kadosz. U proroka Izajasza, ponieważ w hebrajskim nie ma stopniowania przymiotników, to jeżeli coś jest potrójnie powiedziane, to znaczy, że to jest ten stopień najwyższy. W księdze proroka Izajasza jest napisane Zresztą my to powtarzamy regularnie na liturgii. Bóg jest kadosz, kadosz, kadosz. Święty, święty, święty. Prawda? To znaczy, że ma tą świętość w takim, powiedzmy, najwyższym stężeniu, tak? I tej świętości w Starym Testamencie i później w Nowym Testamencie będzie udzielał. Będą święte miejsca, święty czas, prawda? Mamy święta, prawda? Jeżeli przeżywamy ten czas, będą święci ludzie, będą święte przedmioty, na przykład przedmioty kultyczne będą wyłączone z codziennego użytku, prawda? My mamy dokładnie tak samo. Kielich liturgiczny służy tylko i wyłącznie do tej czynności, jest wyłączony z jakichkolwiek innych rzeczy, prawda? Nie pije się z niego na co dzień. Czy przedmioty liturgiczne są poświęcone, a więc wyłączone z tej sfery profanum, z tej sfery świeckiej. Da? I te dwie rzeczywistości będą się przenikały. Świętość Boga, do której jest zaproszony człowiek, ale jednocześnie człowiek, który chce uczestniczyć w tej świętości Boga, musi być doskonały, musi być czysty. Wtedy, kiedy postępuje zgodnie z wolą Pana Boga, prawda, ma w sobie życie. To życie, którego oczywiście najwięcej jest w Panu Bogu, bo jest po prostu odwieczny czy przedwieczny. Nawet jak nam mówi księga Daniela. Bardzo pięknie tutaj nam Księga Kapłańska wyznacza te dwie sfery i one będą bardzo mocno podkreślane. Do tego sobie też później wrócimy, bo później ta jedna sfera w Izraelu zostanie gdzieś zaprzepaszczona. Ofiary ma składać Adam. Przypominam, o tym mówiliśmy sobie w zeszłym roku, że Adam to jest po prostu człowiek. I imię własne, i określenie po prostu człowieka, bez określenia płci, prawda? Człowiek, więc człowiek jako osoba fizyczna, tak? Każdy człowiek, ale również dusza. Zobaczcie, i to Księga Kapłańska będzie rozróżniała, prawda? To Księga Kapłańska będzie rozróżniała. Ofiary mają wymiar zewnętrzny, tak? Kiedy będą składane. Człowiek po prostu musi dać coś z siebie, musi zapłacić za zwierzęta, albo jeżeli był pasterzem, to po prostu oddać jakąś część Panu Bogu, ale również liczy się intencja. Prawda? O tym już wiemy też od tego momentu, kiedy Kain i Abel, prawda, składają ofiarę i ta ofiara Kaina nie została przyjęta, bo po prostu nie było tej intencji. To, bo też warto o tym powiedzieć, będzie miało bardzo dalekie konsekwencje później u ojców Kościoła i w całej tradycji Kościoła. Będą mówili tak: przychodzisz na liturgię, to jest jedna rzecz, prawda? Każdy z nas, przychodząc na liturgię, musi poświęcić swój czas. Moglibyśmy sobie wtedy spać, oglądać telewizję i tak dalej. Przychodzimy. Ale ojcowie Kościoła mówią tak: zadbaj zawsze o to, żeby była w tobie intencja. Zobaczcie, każdą mszę można ofiarować, każdą przyjętą komunię świętą można ofiarować za osoby żyjące albo za osoby zmarłe lub po prostu w jakiejś intencji, prawda? Zawsze ta intencja jest czytana, w jakiej intencji ksiądz się modli, ale pamiętajmy też o tym, że właśnie ten wymiar duchowy, prawda, jest bardzo też istotny na liturgii, żeby po prostu pamiętać o tym, że przychodzę z konkretną intencją i chcę jakoś to Panu Bogu ofiarować tą daną intencję. Kolejna rzecz to będzie kwestia krwi. To będzie sprawa bardzo newralgiczna w Izraelu. Tą krew po prostu spuszczano ze zwierzęcia, dlatego że krew równa się życie. Prawda? W Izraelu i w ogóle u ludów starożytnych, prawda? Oni uważali, że ten pierwiastek duchowy w człowieku to jest po prostu to jest krew. Póki on krąży, prawda, w ciele czy człowieka, czy zwierzęcia, to wtedy on żyje. I kilka takich ofiar, słuchajcie, tymi oczywiście malunkami nie trzeba się absolutnie przejmować, to jest tylko tak totalnie poglądowo, bo oczywiście, że te zwierzęta, które oni jakby hodowali, wyglądały zupełnie inaczej. Tutaj na kolejnym slajdzie będzie owca też, ale to za chwilę o tym powiem, też te zwierzęta po prostu wyglądały inaczej, to jest tylko tak poglądowo. Po pierwsze, to były ofiary z bydła. To były najcenniejsze ofiary, właśnie to mógł być młody samiec, czy samica, czy dojrzały samiec. I słuchajcie, i co było istotne w ogóle w ofiarach ze zwierząt? Nie można było dawać zwierząt kalekich, bo to w pewnym sensie pokazywało, że człowiek daje z czegoś, co mu zbywa, z czegoś, co jest jakieś nie takie, wiecie, drugiej kategorii, prawda? To oddam Bogu, bo już takie zwierzę tam słabo mi chodzi po tym polu, to tam się pozbędę, oddam Panu Bogu. Druga rzecz, co ciekawe, że w tamtych kulturach samiec był uznawany za cenniejszy, prawda, za cenniejsze zwierzę. Zresztą do dziś tak jest, prawda, że generalnie w stadach tych samców jest mniej, prawda, ale z punktu widzenia ówczesnych ludzi po prostu samiec w ogóle każdego zwierzęcia był cenniejszy, chociaż tak jak mówię, w ówczesnych stadach samic było zdecydowanie więcej, czy to jeżeli chodzi o bydło, czy jeżeli chodzi o owce, czy kozy. To tak wygląda. Owce, dokładnie tak samo, prawda? Owca będzie tutaj miała szczególne znaczenie, czy baranek, bo później w czasach Nowego Testamentu to Chrystus będzie pokazywany jako ten baranek ofiarny. Słuchajcie, oczywiście tutaj taka owca piękna, śliczniutka, to raczej nie, prawda? Bo tam na tej pustyni to one były dużo bardziej takie ukurzone. I jeszcze jedna rzecz, o tym sobie już kiedyś mówiliśmy, to jest jakby współczesny obrazek. Oni hodowali tak zwane owce tłusto-ogoniaste i te ogony służyły trochę tak jak garb dla wielbłąda, prawda? Ona tam gromadziła różnego rodzaju tłuszcze, też te wszystkie składniki, które pozwalały takiej owce po prostu w tych trudnych warunkach pustynnych, w tych trudnych warunkach związanych z brakiem wody, po prostu dużo dłużej przetrwać niż te nasze takie europejskie zwierzęta. I dokładnie tak samo, prawda, mógł być składany baranek jako ten młody samiec, owieczka, baran czy owca jako to starsze zwierzę. Tak w ogóle owce i kozy to były dwa najczęściej hodowane zwierzęta na tamtych rejonach, szczególnie kozy ze względu na swoją wszystkożerność, prawda, to rzeczywiście na tych terenach były hodowane, więc to było trzecie zwierzę najczęściej składane. I słuchajcie, ofiary z ptaków. Ofiary z ptaków mogły być składane w ofiarach również i generalnie przyjmuje się, że ofiary z ptaków po prostu składali ludzie biedniejsi. Prawda? Takie bydło wymagało rzeczywiście dużo pieniędzy, żeby je kupić. Owce, kozy były tańsze, ale najtańsze były po prostu czy synogarlice, czy gołębie. One były składane właśnie na najczęściej jako ofiary pokarmowe, co nam też pokazuje, że po prostu ci ludzie je hodowali. Też ciekawa rzecz, ta laska pasterska, która w pewnym sensie przetrwała do dziś i do dziś pasterze z niej korzystają, jest też takim symbolem pasterza. Ona była, czasami się błędnie mówi, że ona była używana do odpędzania dzikich zwierząt. No, powodzenia, prawda? Wilki odpędzać kawałkiem kija, no to jest raczej mało realne. Ona przyjmuje się i najczęściej służyła, po prostu zamaczano ją w jakimś barwniku i odznaczano te zwierzęta, które po prostu są na ofiarę przeznaczone. Prawda? Trochę tak jak dzisiaj leśnik, prawda, zaznacza drzewo i później ktoś idzie już te zaznaczone ścina, prawda? Więc po prostu pasterz wiedział, które owce są dobre, tam był określony wiek i tak dalej, więc je po prostu odpowiednio znaczył i one były później przeznaczane na ofiary. I teraz rodzaje ofiar. To jest też ciekawa rzecz, ponieważ taką ofiarą największą, taką najdroższą, to była ofiara całopalna. Ona miała za cel przybliżenie do Boga. W pewnym sensie to miało być jakby istota ofiar ciągle budzi kontrowersje. Najczęściej się mówi o tym, że one były po prostu składane jako takie spalenie, czy jakby te zwierzęta uosabiały to, co jest złe, prawda? To jakby to było palone, niszczone i w ten sposób miało to jakby przebłagać Boga. Natomiast tak jak sobie mówiliśmy, one zarówno składały się z tej materii, prawda, czyli ten zewnętrzny kult, że po prostu ludzie musieli iść do namiotu spotkania, tą ofiarę złożyć. Też ciekawa rzecz, że w Izraelu, jak wiecie, no już świątynia od 70 roku nie funkcjonuje, kult nie jest sprawowany, tam swoją drogą jest meczet w tej chwili. Natomiast Samarytanie do dziś takie ofiary składają. Prawda? Nawet kiedyś widziałem zdjęcia i rzeczywiście ten kult. Samarytanie przez Żydów byli traktowani, no powiedzmy, jak tacy odstępcy, nie? Trochę jak taka sekta, więc, ale oni rzeczywiście ten kult przetrwał do dziś, więc to jest ta materia. No i oczywiście to, o czym sobie mówiliśmy, ten wymiar duchowy, prawda? Zobaczcie, człowiek, który oddawał na ofiarę zwierzę, musiał je czasami kupić. To wymagało po prostu pewnych nakładów finansowych. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, warto tego jakoś mieć świadomość. Oczywiście w czasach, kiedy oni zmierzali do Ziemi Świętej, czy od razu po tym, jak się tam osiedlili, prawda, no to gdzieś te zwierzęta po prostu pędziły taki tryb koczowniczy, czy półkoczowniczy, czy wędrowny, no to jeszcze te zwierzęta mieli. Natomiast w czasach Pana Jezusa, kiedy już funkcjonowała świątynia i Żydzi przybywali z diaspor, praktycznie z całego ówczesnego świata, a cały ówczesny świat to oczywiście to rozumiemy jako Imperium Rzymskie, tak? Czyli to by była Afryka, tam choćby Cyrena, prawda? Stąd na przykład Szymon Tereny, to tereny afrykańskie, to będzie Cypr, to będą tereny dzisiejszej Turcji, oczywiście sam Rzym, tam też była bardzo duża diaspora. Grecja, tak, to tam też również była diaspora. To oni po prostu brali pieniądze, tak, do Ziemi Świętej w czasach Pana Jezusa i gdzieś przy świątyni po prostu nabywali te zwierzęta, żeby je złożyć w ofierze. Pamiętamy ten moment, kiedy Pan Jezus po prostu tych wszystkich przekupniów wyrzucił ze świątyni. Prawda? Mówiąc, że a to jest ten ostatni tutaj punkt, bo to już prorocy punktowali Izrael i prorocy przede wszystkim przestrzegali przed takim podejściem do ofiar, że złożę Ci, Panie Boże, tą ofiarę, wydam tam dużo pieniędzy nawet, ale nie ma we mnie żadnej intencji, prawda, żadnej chęci budowania relacji z Tobą. Prorocy piętnowali ten zewnętrzny, taki czysto kultyczny sposób podejścia do ofiar. I później Jezus, oczywiście wyrzucając tych przekupniów, dokładnie tak samo do tego podchodzi. Prawda? On tam mówi o jaskini zbójców, czyli tutaj, prawda, składacie ofiary, prawda, a nie ma w was tej intencji moralnego postępowania, takiej budowania relacji z Bogiem. Prawda? I to przede wszystkim też te ofiary służyły właśnie przebłaganiu za grzechy. Prawda? Przebłaganiu za grzechy. Kolejna ofiara, czy kolejny rodzaj ofiar, które były składane, to były ofiary pokarmowe. I słuchajcie, paradoksalnie, zobaczcie, że minęło tyle lat, prawda? Ale w pewnym sensie to się utrzymało. Oczywiście nie w takiej formie, jak to miało miejsce wtedy, ale zobaczcie, że do dziś jest tak, że na przykład w Wielką Sobotę przychodzimy z koszyczkami, prawda? Prosimy o to, żeby Pan Bóg pobłogosławił naszym plonom, czy cała ta nasza piękna tradycja związana z dożynkami, prawda? Kiedy dziękujemy Panu Bogu za te plony. Prawda? Jeszcze na wsiach spotyka się ten taki obrzęd święcenia pól, prawda? Więc w jakiejś formie to się zachowało i myślę, że jakoś warto o tym pamiętać. My dzisiaj gdzieś tam zapominamy, nie? To już jakby krążą te żarty po internecie, że współcześni młodzi ludzie to mają poczucie, że jedzenie bierze się z lodówki, prawda? To oczywiście pół żartem, pół serio, ale oczywiście nasze panowanie nad naturą i nasza możliwość eksploatacji ziemi i wydajność pracy rolniczej jest nieporównywalna do tego, co oni mieli, szczególnie na tej pustyni, prawda, kamiennej, to tam uprawiać cokolwiek, to tylko naprawdę Boże miłosierdzie. Natomiast, no, żebyśmy też mieli to poczucie, prawda, że rzeczywiście w dużej mierze dobrobyt jakoś zależy od tego Bożego błogosławieństwa. Ofiary pokarmowe, przede wszystkim zboże. To była pewna podstawa pożywienia, też swoisty symbol egzystencji. Znowu, dzisiejsze czasy pokazują, że prawda, jak tego zboża gdzieś zabraknie w niektórych krajach, szczególnie w tych afrykańskich, gdzie uprawa nie jest taka łatwa, no to rzeczywiście pojawia się ogromny problem. Oliwa. Pamiętajmy o tym, że oliwa była czymś takim bardzo drogocennym. Prawda? Takim rzeczywiście, czy do namaszczania ciała, to, czy dodawana do potraw, prawda? To było coś drogocennego, więc to również składano w ofiarach. Kadzidło to był przede wszystkim żywica z drzew, prawda? Ją przeważnie palono. Ona znaczyła radość, zadowolenie, też unoszącą się modlitwę już jako ten dym. I zobaczcie, znowu, to jest coś, co przetrwało do naszych czasów, prawda? Nie zawsze to kadzidło w niedzielę jest, ale na uroczystościach jest. Przymierze soli. My w zeszłym roku, kiedy omawialiśmy sobie tę przypowieść, że wy jesteście solą, mówiliśmy sobie o tym szeregu zastosowań soli w czasach starożytnych. Ja tylko tutaj przypomnę, przede wszystkim konserwacja. Prawda? To była kluczowa sprawa w czasach starożytnych. To sprawia, oczywiście, no, dodawanie smaku. Tak? To te dwie podstawowe takie właściwości soli. To sprawiało, że sól również była czymś bardzo drogocennym. To również ludzie chcieli składać Panu Bogu. Kolejny jakby część ofiar to były ofiary biesiadne. One łączyły w sobie znowu świętowanie w świątyni, czy wcześniej w namiocie spotkania i w domu, prawda? Więc ludzie najpierw szli do namiotu spotkania, by przeżywać tą radość, czy właśnie jako osoba, czy jako grupa. One wyrażały radość, wyrażały taki miłość względem Pana Boga, prawda? Kiedy człowiek też chciał się jakoś podzielić tymi swoimi darami. One bardzo często były po prostu też plonami z pól, czy właśnie mięsem ze zwierząt. I były takim właśnie podziękowaniem za dobroć Boga i prośbą o pokój. One, słuchajcie, były też specyficzne, ponieważ z nich ludzie oddawali część kapłanom. Dzięki tym ofiarom po prostu kapłani mogli przeżyć w czasach starożytnych. To była taka, powiedzmy, jakaś ofiara składana również na rzecz utrzymania kapłanów, bo według przepisów Starego Testamentu wszystkie pokolenia miały swój przydział ziemi, z której po prostu mogły się utrzymać, a kapłani nie mieli ziemi. I Pan Bóg powiedział, że działem kapłanów będzie po prostu namiot spotkania, a później świątynia i z tych ofiar, prawda, które ludzie przynosili, po prostu utrzymywali się kapłani. Później, kiedy jakby pozycja kapłanów będzie się zmieniała, szczególnie w czasach monarchii, oni w czasach monarchii będą też stanowili pewną swoistą taką elitę intelektualną w Izraelu, to będą też służyli jako w administracji królewskiej, jako skrybowie, jako urzędnicy niższego szczebla, prawda? Bo pamiętajmy, że ci kapłani najczęściej mieli po prostu tygodniową posługę w ciągu całego roku, prawda? No to później przez pozostałe dni po pierwsze coś musieli robić, mieli na utrzymaniu rodziny, prawda? Bo celibat wtedy nie obowiązywał, no więc po prostu jakoś te rodziny musieli utrzymać. Generalnie było tak przyjęte, chociaż to łamano w Izraelu, że właśnie kapłani ze względu na ten przykaz, że nie mają ziemi, to właśnie nie mogli pracować w tych zawodach związanych z rolnictwem, prawda? Dlatego właśnie takie urzędnicze albo po prostu takie rzemieślnicze zawody nimi się zajmowali. Bardzo istotnym aspektem będzie ofiara za grzechy. Czyli zobaczcie, ludzie od samego początku mają poczucie, że nie są w stanie w pełni, w 100% wypełnić prawa, które otrzymali od Pana Boga, dlatego muszą znaleźć sposób pewnego zadośćuczynienia. To jest też ciekawe, że w myśleniu hebrajskim grzech jest długiem wobec Boga. Człowiek grzesząc zaciąga dług wobec Boga. Bo w języku greckim i w ogóle w Nowym Testamencie grzech to będzie chybienie. Na przykład tego czasownika używano, kiedy ktoś strzelał z łuku, prawda, i nie trafił w tarczę. Prawda? Czyli grzech będzie jakimś takim zboczeniem z właściwego kursu podążania. Kiedy strzałem na przykład nie trafia we właściwy cel. To będzie, te ofiary za grzechy będą się dzieliły, to będą właśnie grzechy najwyższego kapłana. One mają szczególną rolę, dlatego składano oddzielne ofiary. To będzie grzech społeczności, grzech władcy, czy po prostu indywidualne ofiary, które składali ludzie właśnie przepraszając Boga za popełnione zło. Dzisiaj te ofiary moglibyśmy w pewnym sensie porównać po prostu do spowiedzi, prawda? Takiego pojednania się z Panem Bogiem. I zobaczcie, że w pewnym sensie ofiara Jezusa zawiera w sobie te wszystkie aspekty, o których powiedzieliśmy. Ona jest tą doskonałą ofiarą, prawda? Całkowitą. Będzie też nosiła w sobie ten wymiar pokarmu, to będzie Eucharysta później. Będzie też ofiarą biesiadną, która nosi w sobie wymiar po prostu radości, prawda? Radości z tego, że człowiek jest blisko Pana Boga, takiego pojednania nieba i ziemi. To jest też, kiedyś chyba o tym wspominałem, a może i nie, też ciekawa rzecz, że katedra, gdybyście kiedyś byli w wielu katedrach, może w Polsce to nie, bo te nasze katedry to, prawda, w dużej mierze były budowane po 89. Ja się śmieję, że Zamek Królewski ma mniej więcej tyle lat co ja, ale gdybyście kiedyś byli we Francji, we Włoszech, tam gdzie te tradycje, no ze względu na uwarunkowania historyczne, to nie ma tutaj, prawda, co ukrywać. Kiedy katedry są średniowieczne, to w tej przestrzeni, gdzie był lud, prawda, były takie wyznaczone trzy warstwy. Była warstwa człowieka, był oddzielny gzyms, taki drugi, gdzie mówiono, że to była warstwa taka dla aniołów, prawda? Oczywiście to było czysto symboliczne. I trzecia warstwa wydzielona dla Pana Boga, prawda? Przez takie gzymsy to było wydzielane, trzy takie sfery w katedrach. Ale w prezbiterium, gdzie była składana ofiara, nie było tych gzymsów, prawda? Tam niebo łączyło się z ziemią. To oczywiście, tak jak mówię, to był pewien symbol przypominający, że ofiara Chrystusa łączy niebo z ziemią, ale to właśnie w katedrach było tak ujęte. No i oczywiście to będzie również ofiara za grzechy, tak? Która będzie miała na celu wyzwolenie człowieka z win. I oczywiście, tak jak mówiłem, szczególnie w liście do Hebrajczyków, piękny tekst, też polecam lekturze, chociaż trudny, go dużo łatwiej czytać już jak się zna Stary Testament. Właśnie Chrystus będzie pokazany jako ten najwyższy kapłan, który rzeczywiście raz składa ostateczną ofiarę i już ludzie zostali po prostu uwolnieni od grzechu, prawda? I te wszystkie eucharysty, w których my uczestniczymy, to jest uobecnianie tej jedynej, prawda, ofiary, która miała miejsce na krzyżu. Zadanie kapłanów, słuchajcie, to będzie się rozwijało, tutaj w tym miejscu to dopiero ma swój początek, to będzie nauczanie i kult. Czyli kapłani mają wprowadzić ludzi w te wszystkie obrządki, w których będą uczestniczyli. Prawda? Bóg daje prawo, daje Mojżeszowi pewne rozwiązania, bardzo szczegółowo, tak precyzyjnie określa, jak będzie sprawowany kult, jak będzie wyglądał namiot spotkania, a zadaniem kapłanów jest po prostu przekazanie tego ludziom, wybudowanie oczywiście tego namiotu spotkania i przygotowanie ludzi w tych dwóch warstwach, prawda, i w tej warstwie takiej zewnętrznej i w tej warstwie przede wszystkim wewnętrznej, do udziału w kulcie. Z czasem to nauczanie będzie również takim wyjaśnianiem pisma, prawda? Wyjaśnianiem pisma, przybliżaniem tego pisma po niewoli babilońskiej, ten VI wiek przed Chrystusem, to będzie taki moment przełomowy, gdzie wielu ludzi już nie będzie znało hebrajskiego, gdzie tekst trzeba będzie tłumaczyć na język aramejski. Język aramejski był po prostu takim tekstem, który wszyscy znali, prawda? Więc to będzie zadanie kapłanów. Jako ciekawostkę, mało kto o tym wie, ja się zawsze z tego śmieję wobec liturgistów najczęściej, ponieważ Sobór Watykański II zapisał taką rzecz, że dopuszcza się języki narodowe w liturgii. Dopuszcza się. Prawda? Ale jakby założenie było takie, że podstawą jest łacina. Nie? Jak to realizujemy, to doskonale wiecie. Prawda? Ale że dopuszcza się języki narodowe. Więc dokładnie tak samo było po niewoli babilońskiej, kiedy hebrajski był nieznany, ludzie nie rozumieli. Po prostu całe pismo trzeba było tłumaczyć i wyjaśniać na język aramejski, więc później ta nauczycielska rola kapłanów, żeby ludzie w ogóle mogli zrozumieć co w Biblii jest napisane, to będzie z czasem rosła, a tak naprawdę od 70 roku po Chrystusie, prawda, kult zostanie całkowicie zaprzepaszczony, kultu nie ma. Do dziś oni wiedzą, kto pochodzi z rodu kapłańskiego, ciągle mają nadzieję, że ten kult uda się odtworzyć, ale jakby do dziś tego kultu się nie udało odtworzyć. Dzisiaj zdarzają się kuriozalne sytuacje, że kapłan nawet nie zna hebrajskiego, więc w pewnym sensie jakiś sufler mu podpowiada na nabożeństwach błogosławieństwo. Kiedy ktoś z rodu kapłańskiego udziela błogosławieństwa, no to po prostu powtarza słowa, które ktoś kompetentny zna. Bo po prostu urodził się w rodzinie kapłańskiej, ale już nie zna języka. Też taka ciekawostka, warto może o tym wiedzieć, że nawet w synagogach już w I wieku, bo akurat w Rzymie zachowało się 14 synagog z I wieku, mniej więcej z tych czasów Pana Jezusa, to tam hebrajski to były tylko jakby kopie tekstów biblijnych. Czyli widać było, że oni sami nie myśleli w języku hebrajskim, nie pisali tak twórczo w języku hebrajskim, tylko po prostu kopiowali, tak? Na nagrobkach jakieś fragmenty, czy po prostu imiona już po prostu przeszli na łacinę, czy na grekę. Tak? Język hebrajski jest trudny, więc od tego odeszli. I jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, w kontekście późniejszych interpretacji związanych właśnie z tymi tekstami Księgi Kapłańskiej, zobaczcie, ojcowie Kościoła będą mówili, że tak jak ofiary ze zwierząt mają tą materię i ten duchowy wymiar, dokładnie tak samo będzie w przypadku Pana Jezusa. On będzie zewnętrznie człowiekiem, prawda? Ludzie, którzy go spotkali, widzieli człowieka, ale wewnętrznie będzie też Bogiem. Prawda? To taki skrót myślowy, czyli może podział na wewnętrznie i zewnętrznie u Pana Jezusa jest niewłaściwy, ale że będzie i Bogiem, i człowiekiem. Prawda? Będzie, te dwa aspekty będą w nim, te dwie natury będą jego. Dokładnie tak samo jak na pewien wzór w przypadku ofiar. Prawda? To też będzie ten potężny kryzys, który będzie w Kościele w pierwszych wiekach. Czy można przedstawiać Pana Jezusa? Prawda? Bo obrazy przedstawiają tylko tą ludzką naturę Pana Jezusa, a nie przedstawiają tej boskiej. Ojcowie Kościoła będą mówili, nie, obrazy nie przedstawiają ani ludzkiej, ani boskiej natury Boga, tylko przedstawiają osobę Jezusa. Prawda? I wiemy, że On jest i Bogiem, i człowiekiem. I jeszcze ostatnia rzecz odnośnie reinterpretacji ofiar Starego Testamentu w Nowym Testamencie, szczególnie w ofierze Chrystusa. Zobaczcie, że w przypadku Starego Testamentu mamy te cztery takie składowe, prawda? To będzie lud, kapłan, ofiara i Bóg. Natomiast zobaczcie, że w Jezusie Chrystusie to wszystko się nakłada na siebie. On będzie i Bogiem, i człowiekiem, i składającym ofiarę, i ofiarą. Prawda? Składaną. Więc rzeczywiście w Jezusie następuje ta pełnia kultu ofiarniczego i rzeczywiście w Nowym Testamencie te teksty, o których sobie dzisiaj mówiliśmy z Księgi Kapłańskiej, będą rozumiane przede wszystkim jako przygotowanie ludzi, najpierw narodu wybranego, później wszystkich ludzi do tej ofiary, która się dokonała na krzyżu. Też ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Stary Testament bardzo mocno piętnuje ofiary z ludzi. Prawda? Pamiętamy tą sytuację z Abrahamem, o niej sobie mówiliśmy. Bóg mówi, nie chcę ofiary z Twojego syna. To była próba. Tak? Próba Twojego wewnętrznego nastawienia. Nie chcę ofiary z ludzi. Takie sytuacje się zdarzały, one nawet są opisane w Piśmie Świętym, gdzie królowie Izraela składali ofiary Molochowi ze swoich synów. To królowie Izraela i wprost padają słowa, że to nie podobało się Bogu. Bóg nie chciał ofiary z ludzi. Dziękuję bardzo. Także na następny